W maju tego roku podczas jednej, wydawałoby się, z rutynowych tras doszło do tragicznego incydentu.
Po załadunku towaru z problemami, ponieważ kazałem przemieścić ten towar, rozładować inaczej, bo był źle załadowany, wyruszyłem do Anglii. Kończył mi się czas pracy, stanąłem na parkingu około 60-70 km przed Calais, celem pauzy nocnej.
Jakie miejsce pan wybrał na postój?
To stacja benzynowa, normalna stacja benzynowa, oświetlona. I rano po obudzeniu się obszedłem, jak zawsze, auto dookoła, celem sprawdzenia, czy nie jest kradziono paliwa, czy nie ma tak zwanego kapcia, czy drzwi są zamknięte, czy zamki są pozamykane. Wszystko było w porządku, więc wyruszyłem dalej podróż do Calais, do portu. Po wjeździe do portu, do pomieszczenia kontrolnego przez Francuzów, dokonali badania na echo serca, zajrzeli do paleciar, posprawdzali wszystko, stwierdzili, że jest wszystko w porządku, kazali jechać dalej. Zjechałem z promu, kazano mi jechać na rentgen, po rentgenie kazano mi wjechać pod wiatę, kazano mi wyłączyć silnik, agregat, otworzyć drzwi i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu i szokowi zobaczyłem, że wychodzą imigranci.
Wychodzą z naczepy imigranci.
Byłem w jednym wielkim szoku, zacząłem krzyczeć na nich.
Jakiej narodowości byli to ludzie?
To było 19 osób, byli z Erytrei, Etiopii i Sudanu. Następnego dnia rano odbyła się sprawa sądowa o aresztowanie mnie. Prokurator stwierdził we wniosku do sądu, że ja powiedziałem, że nie stawię się na sprawę sądową w wyznaczonym terminie, w związku z tym proponuję aresztowanie mnie, ponieważ czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 17 lat.
Jak to się stało, że trafił pan za kratki w Anglii?
Jak się okazało, jest to przestępstwo w Anglii. Zostałem zatrzymany w charakterze podejrzanego, że ja otworzyłem im drzwi i udostępniłem im wejście.
Miał pan okazję wytłumaczyć się na tę okoliczność?
Na pierwszej sprawie sądowej żadnych możliwości nie miałem, ponieważ mogłem podać jedynie imię, nazwisko, swoje dane tylko mogłem podać. Po miesiącu czasu była taka sama sytuacja.
A w międzyczasie przebywał pan w areszcie.
Sędzia mi zaproponował 14 lat, że jeżeli przyznam się do winy, to otrzymam wyrok 14 lat, minus 30% za to, że się przyznałem.
Taka ugoda była nie do przyjęcia.
W żadnym wypadku. Mnie to godziło w moje sumienie. Moje sumienie nawet na to nie pozwalało. Ja sobie powiedziałem, że nawet jakbym miał odsiedzieć pół roku, ja się na to nie zgodzę, żebym ja był winien, skoro nie byłem winien. Ciągle bóle głowy, dzień w dzień, brak kontaktu z kimkolwiek, jakiegokolwiek, czy to listownego, czy telefonicznego, ograniczenia pod każdym względem. Trafiłem do więzienia kategorii B. Kategoria A to jest dla morderców, kategoria B to już są te trochę lżejsze przestępstwa. Trafiłem na blok dla narkomanów. Nie wiem dlaczego, 99% to byli narkomani, ja i jeszcze dwie osoby z nas z tego bloku, którzy nie byliśmy narkomanami, a tak to byli przemytnicy, złodzieje, trafiały się też osoby, które kończyły wyroki za zabójstwa. Mi najbardziej towarzyszył z biegiem czasu tego wszystkiego strach, że zostanę skazany.
Strach przed więzieniem za właściwie coś, czego pan nie zrobił.
Potworny strach, ale jak dochodziło do sprawy sądowej, ożywała we mnie z powrotem nadzieja, z którą wygrałem do samego końca i dzięki temu jestem na wolności.
I święta mógł pan spędzić w domu.
Różnie ludzie reagują. Ja mam psychikę taką, że pomimo tego, że się widziałem z rodziną, byłem tak zdołowany, nie mogłem im spojrzeć w twarz. Nie chciałem w ogóle rozmawiać na ten temat z nikim. Z nikim o czymkolwiek nie chciałem rozmawiać. Oni też nie rozmawiali ze mną na ten temat, ale moja psychika już była tak wykończona, że czułem się i czuję, że osoby, które o tym wiedzą, widzą we mnie, że ja to zrobiłem. Nie wierzę w to, żeby mi ktokolwiek wierzył, że tego nie zrobiłem. Chociaż wiem, że są osoby, które w to wierzą. Ale mam tak rozpianą psychikę, że głowa boli.